Tematem mojego dzisiejszego przesłania jest przypowieść o motylach. Kiedy Jezus chodził po ziemi, przyrównywał Boże Królestwo do różnego rodzaju obyczajów, do zjawisk przyrody, do tych rzeczy, które były ludziom w naturalny sposób znane. Tworzone w ten sposób porównania, nazywane również przypowieściami, były i nadal są jednym z podstawowych sposobów, w jaki Bóg przemawia do nas. Przypowieści o motylach nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Jest to pewien obraz, którym Duch Święty przemówił do mnie jakiś czas temu i który, mam nadzieję, stanie się pewnego rodzaju inspiracją dla nas, żeby w taki świadomy sposób budować nasze życie z Chrystusem. Jakiś czas temu trafiłem w internecie na materiał, w którym pewien człowiek opowiadał o prowadzonej przez siebie hodowli motyli. I to, co zwróciło na mnie szczególną uwagę, oprócz oczywiście samych motyli, to konieczność przygotowania roślin dla gąsienic jeszcze przed rozpoczęciem hodowli, żeby zapewnić im pożywienie. I niektóre gatunki motyli hoduje się nieco łatwiej, inne wymagają ogromnego nakładu pracy, ale są też takie, które są szkodnikami i nie tylko w ogóle nie trzeba ich hodować, ale wręcz ciężko się ich pozbyć. Przykładem takiego szkodnika jest mól. Nie mamy obrazka, ponieważ jest to gatunek niefotogeniczny. Mola nie trzeba szczególnie hodować. Jest to szkodnik, który czasem może przez dłuższy czas pozostać niezauważony. Może być trudny do pozbycia się i wprowadza spustoszenie wszędzie, gdzie się pojawi. Grzech w życiu człowieka jest trochę jak takie gniazdo moli. Na początku wygląda niegroźnie, bo też takich kilka moli wcale nie wyglądają szczególnie żarłocznie. Wydaje się, że są na jakiejś ograniczonej przestrzeni, w zasadzie pod kontrolą, można powiedzieć, że niespecjalnie przeszkadzają. Ale kiedy takie gniazdo zaczyna, pozostawione samo sobie, zaczyna rosnąć, to wtedy może się okazać, że ich menu wcale nie jest ograniczone do tej jednej rzeczy, tylko zaczyna równie smaczny stawać się dywan, fotel, w końcu ulubiony sweter. Dobra wiadomość jest taka, że Jezus rozwiązał problem grzechu. Jeśli tylko zaufamy Mu i damy Mu pokierować posprzątaniem w naszym życiu, to On jest w stanie usunąć z Niego wszelkie gniazda moli. Popatrzmy teraz na inny gatunek, zaczynając od gąsienicy. Jest to gąsienica pewnej ćmy. Kiedy szukałem ćmy, która ma piękną gąsienicę, to powiem szczerze, że nie spodziewałem się znaleźć coś tak kolorowego. Jest duża, bajecznie kolorowa i włochata, ale taka gąsienica jest w stanie zjeść ponad kilogram liści, a te kolorowe włoski to są trujące kolce, które służą jej do samoobrony. Dorosła ćma, czyli imago, prezentuje się niesamowicie. Jest kolorowa, ale jest to jeden z tych gatunków ćmy, które nie są zdolne do spożywania pokarmu w dorosłym życiu. Z tego powodu taka ćma żyje tylko około 2 tygodni, a ponieważ nie żywi się nektarem, to nie zapyla również żadnych roślin. Do ćmy w naszym życiu możemy przyrównać wszystko to, co robimy ze względu na siebie. Kiedy stawiamy siebie ponad innymi, kiedy w swoim myśleniu, w swoim działaniu skupiamy się na sobie, może to z zewnątrz nawet wyglądać pięknie, czy być w jakiś sposób spektakularne, ale jest to w pewien sposób trujące. I widząc efekty takiej pracy, możemy odczuwać pewną chwilową satysfakcję, jakieś poczucie osiągnięcia, ale zawsze tam na końcu jest jakiegoś rodzaju pustka, bo w celu wyhodowania takiej ćmy trzeba zapewnić ogromną ilość pożywienia dla gąsienicy. Trzeba włożyć ogromną ilość pracy, ale kiedy taka ćma umrze, nie pozostawia po sobie niczego poza ogołoconymi liśćmi, krzakami. I tak może wyglądać trochę każde dzieło, które nie opiera się na Bożej woli. Dlatego w Ewangelii Świętego Mateusza w 16:26 czytamy: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Popatrzmy na jeszcze jeden gatunek. Nazywa się taniat wędkowny. Gąsienica nie wygląda jakoś szczególnie, czyli jest taka całkiem spoko, ma ładne paseczki i w ogóle, ale do tej poprzedniej to trochę jej brakuje. Jest w stanie zjeść około 200 liści. Hodowcy polecają przygotowanie dwóch dorosłych roślin dla jednej gąsienicy, ale to, co istotne, to to, że te rośliny przeżywają spotkanie z tą gąsienicą. Dorosły motyl jest bardzo ładny, jest kolorowy, pomarańczowy, ma takie kropeczki. Co istotne, żywi się nektarem i w trakcie swojego życia zapyla o wiele więcej roślin, niż jego gąsienica zjada. Co czwarte pokolenie żyje nawet do 9 miesięcy i jest w stanie przelecieć na 5000 kilometrów. Jest to jedna z najdłuższych migracji wśród zwierząt i najdłuższa wśród owadów. Do motyla możemy przyrównać wszystko to, co wypływa w naszym życiu z naszej relacji z Bogiem. To nie zawsze są jakieś doniosłe czy zauważalne rzeczy. Czasami tak, ale zazwyczaj nie. Żyje wielokrotnie dłużej od wspomnianej wcześniej ćmy, ale także zapyla rośliny, więc daje pewien perspektywę dalszego rozwoju. Dzięki jego pracy coś rozkwita, czemuś służy. I nie tylko w naszym życiu, ale też w życiu ludzi dookoła. Czasami możemy być zaskoczeni, jak daleko może sięgać efekt naszej służby. Takie zaskakujące może być to, że mały pomarańczowy motyl jest w stanie przelecieć za ocean i pojawić się na drugim końcu świata. Tak samo niesamowite może być to, jak daleko i jakimi drogami Bóg może wykorzystać naszą pracę. Kiedy byłem w gimnazjum, miałem taki pomysł, że będę pisać gry komputerowe. To było coś, co w tamtym czasie robiło na mnie duże wrażenie i też stało się takim jakimś celem do osiągnięcia, ale też sposobem, żeby w jakiś sposób komuś zaimponować czy jakoś się wybić. I na początku to było nawet rozwojowe, bo dużo się przy tym uczyłem, ale z czasem zacząłem się ograniczać do jakichś konkretnych narzędzi i technologii, które do tego używałem. Wszystko inne zostawiając na poziomie takiego niezbędnego minimum, nie szczególnie się skupiając na tym. Kiedy poszedłem już na studia, w którymś momencie Duch Święty zaczął mówić do mnie w taki bardzo wyraźny sposób, żeby to zostawić. I to nie było łatwe, to było pewnego rodzaju zmaganie, które trwało jakiś czas, bo to było parę lat mojej pracy. To coś, w co włożyłem siebie. I pamiętam, w którymś momencie doszło do takiej modlitwy, w której zapytałem Boga, czy jeśli pójdę za tym głosem, jeśli to zostawię, to czy nie będę tego już później żałował? I wtedy mi Bóg obiecał, że nie. I tak uchwyciłem się tej obietnicy. Stało się to dla mnie takiego pewnego rodzaju fundamentem, na którym mogłem stanąć, patrząc na to, co będzie w przyszłości, z takim oczekiwaniem, co Bóg będzie robił, co Bóg będzie w moim życiu rozwijał, a nie oglądając się wstecz z takim żalem, że coś zostawiam. I postanowiłem pójść za tym głosem Bożym i zostawiłem ten projekt i też bardzo szybko do mnie dotarło, że te narzędzia, których wcześniej używałem, nie nadają się do czegokolwiek innego i że wielu rzeczy będę się musiał uczyć od nowa. I po pewnym czasie tej nauki zacząłem zauważać, po pierwsze, to jak wąskiego spektrum w swojej dziedzinie się ograniczyłem, ale zacząłem też zauważać, jak duże mam możliwości rozwoju w swojej dziedzinie, których zupełnie nie dostrzegałem wcześniej. I dzisiaj wiem, tak z perspektywy patrząc, że gdybym wtedy się uparł przy tym swoim pomyśle i nie poszedł za tym głosem Bożym, to bardzo dużo rzeczy w moim życiu by po prostu nie zaistniało. I dotyczy to zarówno mojej pracy tutaj w kościele, mojej służby, jak i również mojej pracy zawodowej. I zupełnie nie chodzi tutaj o to, żeby doszukiwać się teraz czegoś złego w pisaniu gier komputerowych. Chodzi o to, że hodowałem ćmy w miejscu, które Bóg przeznaczył dla motyli. Wierzę, że Bóg ma dla każdego z nas przeróżne piękne motyle, ale to do nas należy odpowiedzialność, żeby stworzyć dla nich przestrzeń w swoim ogrodzie. Rozważmy teraz taką rzecz, co Jezus stworzył w ogrodzie Getsemane. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, która modlitwa wymieniona w Piśmie Świętym przyniosła największy przełom w historii ludzkości. I moje myśli tak krok po kroku doszły właśnie do modlitwy Jezusa w ogrodzie Getsemane. Jest ona wymieniona w Ewangelii Łukasza 22:42, a brzmi tak. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. tej modlitwie, w tym zmaganiu, w tej walce Jezus podjął decyzję, żeby wypełnić wolę Ojca i pójść na krzyż, żeby oddać życie za nasze grzechy. Bez tej decyzji, bez takiej postawy, bez tego kroku Jezus nie wykonałby swojej misji i nie przyniósłby nam zbawienia niezależnie od wszystkich dzieł, których dokonał wcześniej. Cały plan zbawienia, wszystkie proroctwa od samego początku świata, ta nadzieja, którą Bóg rozpalał od upadku w Edenie, wszystko to wskazywało i prowadziło do dzieła krzyża. I to właśnie tam, w tym ogrodzie, kiedy Jezus się modlił, właśnie wtedy miał podjąć decyzję o tym, czy to dzieło ma się rzeczywiście dokonać. I wypełnienie tego planu zbawienia, zależało w pełni od tego, czy Jezus dobrowolnie weźmie ten kielich, który przed nim stał, a o którym pragnął, żeby został od niego oddalony. W Księdze Izajasza w 55 rozdziale, w 8 wersecie jest napisane: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Nie da się służyć Bogu i realizować swojej własnej woli, dlatego że to są drogi, które na pewnym etapie mogą i prowadzić w zupełnie różnych kierunkach. I skoro Jezus, będąc w pełni Synem Bożym, ale będąc też w ludzkim ciele, doświadczył strachu takiego, który spowodował, że Jego wola zmagała się z wolą Ojca, to ile bardziej nasza wola, nasze pomysły, nasze plany będą się rozmijać z drogą Bożą. Odpowiedzią na tą modlitwę Jezusa było przyjście anioła, o którym jest napisane, że go umacniał. Ojciec nie oddalił od Jezusa trudu, nie zmienił w żaden sposób jego okoliczności, nie uchronił Jezusa ani od cierpienia, ani od śmierci, ale też Jezus ze swojej strony nie wezwał więcej niż 12 legionów aniołów, żeby stanęli w jego obronie, a czytamy, że miał taką opcję do wyboru. Ale własną, niczym nieprzymuszoną decyzją zaufał Ojcu i całkowicie poddał się Jego woli, bo znał Ojca i wiedział, że to jest właśnie ta dobra droga. Rozwiązaniem tego trudu, w którym Jezus się znalazł, nie była zmiana okoliczności, było umocnienie i wyposażenie Jezusa do zwycięstwa. I to właśnie dlatego Jezus poszedł się modlić do tego ogrodu, żeby stoczyć walkę ze swoim strachem i zwyciężyć. I nie sam ludzkimi siłami, bo do tego nie potrzebowałby modlitwy, ale razem z Ojcem i w mocy Ducha Świętego. Właśnie to zwycięstwo zdefiniowało, jak misja Jezusa się zakończy, a tym zakończeniem wcale nie była śmierć, ale zmartwychwstanie. Jeśli chcemy, żeby Jezus był uwielbiony w naszym życiu, jeśli chcemy pięknej służby przed Bogiem, to wcześniej czy później przyjdzie ten moment, w którym zderzymy się sami z sobą i będziemy musieli dokonać tego świadomego wyboru, czyja wola w naszym życiu ma się realizować, a czyja ma umrzeć. I nie jest żadną sztuką modlić się bądź wola Boża, kiedy wiemy o tym, że wola Boża jest zbieżna z naszą. Ale modlić się bądź wola Twoja, kiedy wiemy, że jest dokładnie na odwrót, niż byśmy chcieli, to jest coś naprawdę szczególnego. I właśnie z działania, które z takiej postawy wynika, tak naprawdę wyrastają motyle w naszym ogrodzie. Dzieło Jezusa, które zostało zapoczątkowane właśnie w tym ogrodzie Getsemana, kiedy się modlił tą decyzją, a które wypełniło się na krzyżu, to dzieło zbawienia to jest ten najwspanialszy motyl, który kiedykolwiek został wyhodowany na tej ziemi i który do dziś zapyla i wykonuje pracę na rzecz rozkwitu życia w naszym życiu. Właśnie po to Jezus stał się człowiekiem, żeby zmierzyć się z tego rodzaju trudnościami i dać nam przykład, w jaki sposób możemy zwyciężać, że możemy przyjść do Ojca z taką wiarą i z takim zaufaniem, tak jak Jezus przyszedł do ogrodu, wylać przed Nim swój strach, swoją niepewność, swoją słabość i wziąć z takim zaufaniem od Niego posilenie i wiedzieć, że nie będziemy tą drogą szli sami, ale że On będzie z nami. Wspomniałem na samym początku, że w celu rozpoczęcia hodowli trzeba najpierw przygotować rośliny, które mają być pożywieniem dla gąsienic. Tą pracę wykonał w nas Bóg. Kiedy nas stwarzał, wlał w nas cechy charakteru, talenty, możliwości, jakieś zasoby, wszystko, co jest potrzebne do każdego dobrego dzieła, do którego nas przeznaczył. Możemy te zasoby wykorzystywać zgodnie z naszą wolą. Możemy w naszym ogrodzie hodować takie gatunki, jak chcemy. Ale ćmy, czyli to, co robimy dla własnej chwały, pochłoną nasze zasoby, dając tylko chwilową satysfakcję. Podczas kiedy motyle, czyli to, co robimy z Duchem Świętym, wnoszą w nasze życie rozkwit i zapewniają nam rozwój. A nie tylko nam, ale też tym, którzy są dookoła. Bóg ma dla nas przygotowane przeróżne motyle. To są piękne dzieła, które możemy razem z Nim dokonać. Ale żeby to się wydarzyło, to do nas należy odpowiedzialność, żeby stworzyć dla nich przestrzeń, żeby przeznaczyć swoje zasoby na Boże dzieło. I czasem oddanie tej przestrzeni wiąże się z pewnym zmaganiem. Wymaga pewnego zaufania do Ojca. Tak jak Jezus zaufał Ojcu i całkowicie poddał się Jego woli. Jeśli Jezus do wypełnienia swojej misji potrzebował modlitwy i poślenia od Ojca, to tym bardziej my będziemy potrzebowali bliskości Ojca, żeby pełnić Jego wolę. I z takich działań, które wywodzą się właśnie z takiego zaufania, z tego wyrosną motyle, które dadzą rozkwit w naszym życiu. W psalmie 125, 1-2 jest napisane: ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jak góry otaczają Jego zolimę, tak Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Są trzy rzeczy, o które chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Pierwsza rzecz, być może słuchają w internecie lub są tu na sali osoby, które nigdy nie podjęły tego pierwszego kroku. Nigdy nie podjęły tego kroku zaufania, kroku wiary, żeby powierzyć, żeby zaufać Bogu ze swoim własnym życiem i powierzyć Mu Jego życie, żeby poddać się Mu i zacząć iść tą drogą z Nim. Jeśli nigdy nie modliłeś się, nie modliłaś się w ten sposób, to zapraszam do tego. Druga rzecz to jest oddanie Bogu swojej przestrzeni. Być może mamy w naszym życiu rzeczy, o których Bóg pokazuje nam, żeby je zostawić. Albo dzieła, do których Bóg powołuje nas, żebyśmy w nie weszli, które wymagają od nas pewnego rodzaju poświęcenia. Przeznaczmy swoje krzewy, swoje możliwości, jakieś talenty, jakieś marzenia na dzieła, które przygotował dla nas Bóg. I trzecia rzecz, która tak naprawdę łączy się z tymi dwoma, to jest po prostu takie zaufanie. Czasami wiemy, że Bóg prowadzi nas pewną drogą, która jest trudna i po prostu musimy zaufać. Boże, ja dziękuję Ci, że Twoja droga jest dobra dla każdego z nas, Panie. Dziękuję Ci, że każdego z nas prowadzisz, Panie, zgodnie z tą drogą, która jest dobra. I Boże, czasami to jest trudne. Czasami trzeba coś zostawić. Czasami trzeba dać czemuś umrzeć, Panie. I to są może najtrudniejsze decyzje, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć, Panie. Dlatego prosimy Cię o posilenie. Nie prosimy Cię, Boże, żebyś oddalał od nas wszystko to, co jest dla nas niewygodne, ale prosimy Cię, Panie, o siłę, żeby przez to przejść, żeby iść Twoją drogą, tak jak Jezus poszedł Twoją drogą, Panie, aż na krzyż. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje zbawienie i dziękujemy Ci, że Ty już wszystko przygotowałeś, Ty już wszystko w nas zasiałeś i Ty już wszystko nam dałeś, żebyśmy mogli iść Twoją drogą, Panie. Od zbawienia aż do najbardziej takiego drobiazgowego wyposażenia, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za to dzieło, które dokonałeś na krzyżu dla nas. też chcemy, Panie, wyrazić, że Ci ufamy po prostu i że jesteśmy gotowi pójść tam, gdzie nas poślesz, Panie. Że jesteśmy gotowi, Panie, powierzyć Ci swoje życie, swój czas, swoje zasoby, nasze talenty, Panie. I z oczekiwaniem patrzeć, Panie, co Ty z tego rozwiniesz, Panie. I wierzę, że będziemy zaskoczeni, jak daleko i jak wielkie dzieła Bóg jest w stanie wykonać naszymi rękami, Panie.